Drodzy w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, przede wszystkim chciałbym, jak to mamy w zwyczaju, przekazać braterskie i chrześcijańskie pozdrowienia od braci i sióstr w zborach, które miałem ostatnio przywilej odwiedzać, a są to zbory z Rudutowa, Gębiczyny, oraz ze zboru mojego macierzystego, to jest ze zboru Pana w Lublinie. A zatem wszyscy ci braterstwo, gdzie miałem przywilej społeczności, przekazują wam braterskie i chrześcijańskie pozdrowienia z życzeniami obfitych łask i błogosławieństw pańskich. Dziękuję. Drodzy braterstwo, za podstawę do naszych dzisiejszych rozważań chciałbym przyjąć pierwsze trzy wersety, które w swojej Ewangelii zamieścił święty Jan Apostoł. Ja myślę, że możemy z pamięci cytować te wersety, wszyscy je znamy, ale dla porządku ja je odczytam. Otóż brzmią one następująco. Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. To wszystko było na początku u Boga. Wszystkie rzeczy przez Nie się stały, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Drodzy braterstwo, chciałbym rozpocząć od tego, że z niewiadomych powodów słowo logos zostało przetłumaczone tutaj na słowo. Powiedziałem słowo logos. My wiemy, że logos w greckim języku oznacza słowo. A wiemy, że jest to imię. Słowo imię, jak pamiętamy, posiada kilka znaczeń, a między innymi naturę, urząd, chwałę lub imię własne. I teraz zobaczmy, jakby ten werset brzmiał, gdybyśmy w miejsce słowa zastosowali logos, a więc powtarzam te wersety już ze zmianą. Na początku był logos, a logos był u Boga, a Bogiem był logos. To było na początku u Boga. Wszystkie rzeczy przez logosa się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Jak powiedziałem, imię własne, ono nie tłumaczy się w żadnych językach. I kiedy udamy się do Starego Testamentu, w ogóle szerzej mówiąc do starożytności, a nawet do dnia dzisiejszego, słowa, imiona posiadają pewne znaczenie. Określone znaczenie. I teraz na przykład Abraham, ojciec mnóstwa, ojciec narodów albo wysoki. Izaak, śmiejący się. Jezus, zbawiciel, zbawca albo Jehowa wspomaga. Paweł, mały, szczupły. Szymon, wysłuchany. I teraz zauważmy, że nie zdarzyło się poza tym jednym przypadkiem, żeby gdziekolwiek przetłumaczono imię własne. Mimo że one mają znaczenia, tak samo jak i logos, jest imieniem własnym i powinien być oddany tutaj w naturalnym swoim brzmieniu. My rozumiemy, że trynitarze prawdopodobnie pracowali nad tym, żeby w jakiś sposób zatrzeć te zagadnienia, które jakby kwestionują istnienie tak zwanej Trójcy Świętej. Te odczytane wersety, one dotykają bardzo ważnych trzech kwestii, a mianowicie, że Logos w przeciwieństwie do Ojca Niebiańskiego miał swój początek. Drugie, że nazwanie Logosa Bogiem bynajmniej nie stawia go na równi z Ojcem Niebiańskim, z Bogiem Jehową. Trzecie, że całe dzieło stworzenia we wszystkich obszarach zostało dokonane przez Logosa. Drodzy braterstwo, na początku był Logos, a Logos był u Boga, a Bogiem był Logos. Skoro na początku był Logos, ale był u Boga, to znaczy logiczny wniosek, że Bóg już musiał istnieć. Więcej. Biblia w wielu miejscach wskazuje, że Logos był Synem Bożym i my w to głęboko wierzymy. I można by zacytować wersety, na przykład z Jana 3,16. Pamiętamy, też myślę, że wszyscy ten werset, bo często wracamy do niego. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń uwierzył, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc dał Syna swego jednorodzonego. Wiele wersetów Pisma Świętego można byłoby jeszcze przytoczyć, ale ja myślę, jeszcze pierwszy list Jana, 4:9 nam też te dwa wersety zacytowałem, ale sobie zanotowałem, ale nie będę czytał ze względu na ograniczenia czasowe. A Bogiem był Logos. Drodzy braterstwo, bynajmniej nie jest to, jak już wspomniałem, dowód potwierdzający dogmat o drugiej osobie Trójcy. Znamy werset, który mówi z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, 4:4, który mówi, w których Bóg świata tego zaćmił umysły, aby nie świeciła im światłość Ewangelii Chrystusa. Nawet przeciwnik Boży jest nazwany tutaj Bogiem, bowiem on dzisiaj jest Bogiem. On dzisiaj sprawuje władzę, gdzie dominuje grzech i błąd i różnego rodzaju złe praktyki przez rodzaj ludzki. Te słowa wskazują, że jednorodzony Syn jest jednorodzonym Bogiem, potężnym, potężniejszym niż jakakolwiek inna istota we wszechświecie, z wyjątkiem Ojca. Werset drugi potwierdza treść wersetu. On jakby wskazuje na bardzo ważne przesłanie, jakie ten werset ze sobą niesie. Nie odniesiemy się do tego wersetu, bo jest on zrozumiały. Ale werset trzeci, który najbardziej nas będzie interesował, on powiada, wszystkie rzeczy przez Logosa się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Mamy świadomość, drodzy, co wyrażają słowa wszystkie rzeczy. Ale nie dość na tym. Ostatnie słowa tego wersetu potwierdzają z naciskiem, iż nie ma takiej rzeczy, która mogła powstać, która by nie była dziełem Logosa. Ale, drodzy braterstwo, konsternacja. Bowiem znajdujemy w Piśmie Świętym wiele, powiem bardzo wiele wersetów, które używają sformułowania Stwórca Bóg albo Stworzyciel, stanowiąc bez wątpienia odniesienie do najwyższego Boga Jehowy. I tu można byłoby zacytować przynajmniej dwa wersety Ioba z Księgi Ioba, 35 rozdział, 10 werset, lub Psalm 95, szczególnie 6 werset, ale dobrze byłoby odczytać od 1 do 6. Ale, drodzy braterstwo, wybaczcie mi, nie odczytam, ale możecie sobie odszukać, drodzy, i odczytać te wersety, ponieważ no ja cały czas czuję presję czasu. Czy tutaj nie występuje swego rodzaju sprzeczność? Aby wyjaśnić tę kwestię, drodzy, chciałbym posłużyć się przykładem. Otóż kiedy ujrzymy wspaniałe dzieło architektury, to natychmiast zadajemy sobie pytanie. Kto stworzył takie wspaniałe dzieło? Można by podawać ogromną ilość przykładów od najwyższych budowli na świecie poprzez wspaniałe obiekty użyteczności publicznej, jak teatry, jak różne inne hale sportowe i tak dalej. Ale ja bym chciał się posłużyć przykładem symbolu Paryża. Otóż jest tam wieża, która się nazywa wieżą Eiffla. Dlaczego ona się nazywa wieżą Eiffla? Można byłoby postawić pytanie. Bowiem inżynier Gustav Alexander Eiffel opracował projekt tej wieży. On dokonał odpowiednich obliczeń, przewidział niezbędne materiały, a także technologię zrealizowania tego dzieła. Co więcej, on jeszcze nadzorował podczas realizacji tej inwestycji, dbając o to, aby obiekt stał się urealnieniem jego wizji. Drodzy braterstwo, byli ci, którzy montowali tę wieżę. Wiemy, ona się składa z elementów, które były skręcane. Ale oni byli tylko wykonawcami tego dzieła. Ale wieża nazywa się wieżą Eiffla od tego, który miał wizję takiej budowli, zrealizował ją w sferze planów i nadzorował wykonanie. W ten sposób powinniśmy patrzeć na relację ojca i syna w kontekście stwarzania, jeśli chcemy ujrzeć ją w biblijnym świetle. Pierwszy do Koryntian, 8 rozdział i 6 werset. Drodzy braterstwo, proszę zajrzeć. Ja niestety nie będę cytował, ale tylko powiem tyle, że werset, który nie tylko potwierdza taką myśl, lecz pokazuje, że we wszystkich innych sprawach boskich dzieł i sposobów ojciec jest źródłem, jest inicjatorem, podczas gdy jego syn jest narzędziem w ich realizacji. Tak jak w przypadku budowniczych wieży Eiffla, oni mieli niewątpliwy wkład w powstanie tego dzieła. Ale przecież najważniejszą, pierwszoplanową rolę odegrał ten konstruktor. I tutaj dostrzegamy wspaniałą analogię w relacjach pomiędzy Ojcem Niebiańskim a Logosem. Ale my mamy jednego Boga Ojca, z którego jako źródła i inicjatora wszystkiego i jednego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego jako narzędzie wszystko. Tak więc jeśli chodzi o stworzenie zarówno świata duchowego, jak i materialnego, Ojciec zapoczątkował. W jego myśli powstała koncepcja. Możemy powiedzieć, w najdrobniejszych szczegółach, a także sporządził odpowiednie plany. My nie wiemy, na czym te plany polegały, jak wyglądały te plany. Ale na razie, bo Biblia nam na ten temat nic nie mówi. Biblia milczy, ale być może, że kiedyś się dowiemy. A więc Bóg zapewnił także substancję i także on jakby nadzorował dzieło, które wykonywał nasz drogi Zbawiciel. Co dowodzi jasno, iż On jest stwórcą w znaczeniu źródła i inicjatora stworzenia, potwierdzają to również wersety z pierwszej Księgi Mojżeszowej, pierwszy rozdział i wersety od 1 do 25, gdzie pierwszoplanowo jako stwórca występuje Ojciec Niebiański. Dopiero w wersecie 26 znajdujemy odniesienie do Logosa, kiedy Bóg mówi: uczyńmy człowieka. A więc Bóg sam z sobą nie rozmawiał. I nie tylko w tym momencie zaprosił Logosa, ale tutaj jakby w ten wątek została wprowadzona postać drugoplanowa, jaką był Logos, przez którego wszystko, jak mamy w tym podstawowym wersecie powiedziane, zostało dokonane. Możemy podać wiele biblijnych przykładów opisujących dzieło stworzenia przez Logosa. Jednym z nich z pewnością jest relacja zawarta w pierwszym liście apostoła Pawła do Kolosan, gdzie w rozdziale pierwszym, a w wersecie 16, ten werset muszę już przytoczyć, bowiem on będzie prowadził nas dalej w tych rozważaniach. Pierwszy rozdział do Kolosan, werset 16, cytuję: albowiem przeżeń stworzone wszystkie rzeczy są, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności. Wszystko przezeń i dla Niego stworzone jest. Ja szczególnie podkreślam te ostatnie słowa: dla Niego stworzone jest. Drodzy braterstwo, werset ten wskazuje na bardzo szeroki zakres twórczego działania Logosa, począwszy od najwyższych form istot duchowych. Naturalnie, jak wcześniej wspomnieliśmy, z wyłączeniem Boga, który istniał, istnieje i będzie istniał, i jak Słowo Boże nam wskazuje, nie ma ani początku, ani nie będzie miał nigdy końca. Dlaczego, drodzy braterstwo, najpierw zostały stworzone istoty duchowe? Bardzo ważna myśl tutaj się zawiera. Kiedy przez analogię udamy się do czasów wieku Ewangelii, to jaką klasę nasz Pan wybierał na wstępie? Tę klasę najważniejszą, która miała mieć z Nim udział w sprawowaniu procesu restytucji. A zatem tutaj Logos też jakby stworzył najpierw klasę duchową, która miała być mu pomocna w stwarzaniu dalszych dzieł. A zatem i dla niego, jak tutaj mamy, było to stworzone jako pomoc. Sługa Pański brat Johnson sugeruje właśnie, że przy pomocy tych istot duchowych, które tutaj były podane, czyli duchowych tych istot, jak trony, państwa, księstwa i zwierzchności, które oznaczają cztery rangi istot duchowych, z listu do Rzymian 8 rozdziału 38 się dowiadujemy, że aniołowie są jakby piątą rangą, a oprócz tego Biblia wspomina o cherubinach i serafinach, co mamy podane w 1 Mojżeszowej 3 rozdziale 24 wersecie i Ezechiela 28, 14, Izajasz 6, 2 rozdział i 6 werset. To najwyraźniej są jeszcze dwie inne rangi, co łącznie wskazuje, że zostało stworzonych 7 rang duchowych. Otóż słowa wszystko przezeń i dla niego stworzone jest, one właśnie jakby wskazywały na pomoc, jaką te sfery anielskie wnosiły w dzieło, które jakby nadzorował Logos. W ten sposób zostały stworzone niebo i ziemia, chociaż pozostawione w niedokończonym stanie. Dzieło udoskonalania trwa. Mam przekonanie, że ziemia osiągnie doskonałość dopiero przy końcu 7 epoki, kiedy zostanie zakończony proces restytucji nie tylko względem człowieka, ale również względem całego naszego globu ziemskiego. Możemy powiedzieć, że Logos zajmował, drodzy braterstwo, stanowisko specjalnego przedstawiciela Boga wobec niebiańskich zastępów, ale również w dziele stworzenia, choć nie tylko, ale te pozostałe kwestie zostaną omówione przez braci, którzy będą zabierali głos po mnie. A ja z tych rozważań życzę braterstwu wielu łask i błogosławieństw Bożych i przekonania, że kiedy spojrzymy w niebo, czy też na wspaniałe niektóre zakątki naszej planety, którą wielu światowych ludzi nazywa cudowną planetą, to nasza wiara coraz bardziej staje się głęboka, że to wszystko nie stało się dziełem przypadku, że to wszystko zostało wspaniale zaprojektowane przez Stwórcę niebiańskiego Boga i wykonane przez Logosa również z jego pomocnikami, czyli z tymi istotami, które zostały stworzone jako pierwsze na fazie duchowych. Niech Pan błogosławi nasze rozważanie.